Wyszedł wraz nad nami orzeł biały, a przeciw nam śmiertelny stoi wróg.
Nazywam się Aleksandra Szymańska. Wcieliłam się w postać Salomei Brynickiej. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, by móc uczestniczyć w tak cudownym dziele, w tak cudownej sztuce. Moja postać to kobieta, która jest bardzo samotna, ale bardzo dumna z ruchu powstańców, z tej walki o ojczyznę, odpowiedzialności za swoją ziemię, za honor, za to, aby bronić swój kraj i swoich wartości, które wyznawała. Salomea Brynicka to bardzo wrażliwa kobieta, która jednak odnalazła w sobie mnóstwo odwagi i siły, by móc zająć się poważnie rannym powstańcem i doszło do tego, że oddała mu swoje serce. Niestety nie zakończyło się to dla niej szczęśliwie. Kiedy oddała wszystko, co miała, została porzucona. I myślę, że takich kobiet, które walczyły o te swoje najcenniejsze wartości, o tych mężczyzn, którzy walczyli za nasz kraj, było mnóstwo. Jestem ogromnie zaszczycona, że mogę wcielić się w postać takiej bohaterki, takiej wspaniałej kobiety, która wyznawała tak cenne wartości.
Józef! 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 Józef!
Co się dzieje? Co się dzieje?
Co się dzieje?
Żyję. Co tobie, kochana?
Co żyję? Śniłam się.
Żyję. Żyję. Już nie musisz się bać. Już nie będziesz nigdy sama.
Jakub Trałka, gram tutaj księcia Józefa Odrowąża. Jest to po prostu powstaniec, który został raniony w bitwie. Przez większość spektaklu leżę, no i jęczę z bólu tak naprawdę. Jestem opatrywany przez główną bohaterkę tej opowieści, wierne rzeka Salomę Brynicką. W końcu dochodzi do tego, że oboje się w sobie zakochują. Ale niestety historia nie kończy się happy endem. Mój bohater wyjeżdża w okolice Włoch. No i pozostawia Salomę samą przez taki jakby fortel matki, bo oczywiście, która chciała bronić swojego syneczka przed śmiercią, bo wiadomo, powstaniec no chciał dalej walczyć o wolność ojczyzny, bo czyniła taki fortel, by jak najdalej wysłać swojego syna, niestety pozostawiając niespełnioną miłość.
Chcesz, żeby go znowu poranili? Zabili może?
Nie. Chcesz, żeby wyzdrowiał? Odzyskał siły?
Czy ja chcę? Przecież...
Pomyśl, czy on może tu zostać? Wytropią go, znajdą? Jak go ochronisz?
Do tej pory...
Do tej pory Bóg nad wami czuwał, ale teraz, kiedy ja go znalazłam, czy nie dowiedzą się szpiedzy? Czy Moskwa nie przyjdzie? Nie wywlecze go w kajdanach? Nie powiesi?
Pani, co robić? Co robić?
Trzeba go stąd wywieźć.
Emilia Jakubiec-Romani. Ja jestem szefową tego naszego teatru. Gram rolę, którą uwielbiam. Uwielbiam rolę hrabin. I tym razem też mi się takoważ dostała. Księżna Odrowążowa, to jest moja rola. Ja tutaj wczuwam się w rolę matki, która przede wszystkim dba o syna, o jedynaka. Przypuszczam, a nawet jestem pewna, że zachowałabym się w ten sam sposób, że też bym chciała tego syna uchronić i wywieźć za granicę w przypadku ryzyka, że zostanie no, przez zaborcę no, stracony nawet. Sprawa życia i śmierci. Dlatego no, może na scenie postać księżnej Odrowężowej może być oceniona bardzo pejoratywnie, ale generalnie to jest matka, jej uczucia względem syna. A sprawy państwowe, no istotne dla niej też, bo ona się przecież od tego nie odcinała od samego powstania, ale po prostu serce matki.
Kto jest we dworze?
Tylko ja i ten sługa.
To nie wiadomo, że wszedł tu parę dni temu poraniony człowiek.
Nikogo tu oprócz nas nie ma.
Ja pani radzę. Wskazać, gdzie ten buntownik jest. Miejsce kryjówki pokazać. Ja dobry człowiek. Bez winy karać nie lubię. Ale jak znajdę rannego, jemu i pani będzie źle.
Zbigniew Poręba grał właśnie rolę tej ciemnej strony mocy, jakby to powiedzieć, okupant, wróg, rosyjski oficer Iwan Iwanowicz Wiesnicin, który jest okupantem tutaj na terenie Polski i niestety nieszczęśliwie zakochuje się w Salomei. Jest okupantem, więc szuka tego powstańca, który był raniony. Salomea leczyła u siebie nad w dworze. Osoba, która jest rozdarta między wykonywaniem rozkazu, a miłością do tej przepięknej kobiety i bardzo wrażliwej. W tych czasach byli ludzie i oficerowie wykształceni, którzy mieli pewną wrażliwość i mimo tego, że mieli rozkazy, wybierali gorsze dobro albo lepsze zło, żeby ocalić tą swoją wybrankę, w której się kochał. To jest też sztuka życia, wyborów.
Szczepan, przecież oni odjechali.
Ja już tamte juchy znam.
Będą odjeżdżać hukiem i hałasem, a ci chcą wrócą, co by nas na gorącym uczynku złapać.
Szczepan!
O, widzi ta pani? Wracają!
Andrzej Alberski, wcielam się w rolę Szczepana. Szczepan jest opiekunem domu, opiekunem tego ogniska domowego. Choć na początku szorstki sługa, który wygania powstańca, potem okazuje takie bardziej ojcowskie uczucia w stosunku i do Salomei, i do tego powstańca, którym się opiekuje, któremu pomaga, którego wyprowadza podczas rewizji. Jest to taka postać bardzo pozytywna.
Naród niegdyś szczęśliwy, krwi łupów niechciwy, z nie urodzi starkamy, dźwiga sobie kajdany. Idźmy, bijmy Moskali, świat nas za to pochwali, walczmy za swą krainę, będźmy licho za chwilę. Idźmy, bijmy Moskali, świat nas za to pochwali, walczmy za swą krainę, będźmy licho za chwilę.
Maryla Ścibor-Merchocka. Jestem scenarzystą, częściowo scenografem i reżyserem tego spektaklu. Z pomysłem, abym to ja była, wystąpiła pani Emilia. Zadzwoniła do mnie w zeszłym roku i poprosiła mnie o scenariusz. Jak zaczęłyśmy rozmawiać o spektaklu, o tym, jak on powinien być zrobiony, zaproponowała mi też właśnie rolę reżysera. To nie jest pierwsza sztuka, którą robię, bo swego czasu wraz z Mariolą Orłowską założyłam Teatr Absurdyczny, który funkcjonował zresztą w całej Polsce, ale przede wszystkim miał siedzibę w Warszawie. Jestem trochę takim zwierzęciem teatralnym, a ponieważ też jestem zwierzęciem radiowym, pracowałam w wielu radiostacjach na Mazowszu, to Wierna Rzeka jest powieścią, w której występuje bardzo wiele osób. Jak to trzeba wszystko przełożyć na 6 aktorów plus narratora, którym też jestem w tym spektaklu, no to trzeba coś zrobić, żeby inne osoby zaistniały. Stąd różne efekty słuchowiskowe wręcz. I tutaj idę pod prąd, bo dzisiaj się mówi, że widz musi koniecznie dostać film, obraz, żeby się ruszało. A ja twierdzę, że widz czasem musi zostać w ciemności, żeby coś usłyszeć. Teatr wyobraźni, czyli słuchowiska, to polski wynalazek. Wymyślił go Witold Kulewicz przed wojną i ma to bardzo dobrą tradycję. Jeżeli połączymy to właśnie z tym teatrem żywym, zaczyna nam ruszać wyobraźnia. Chodzi też o wczucie się w emocje. Powstanie styczniowe oczywiście dla mnie też jest bardzo ważne, tak jak i pozostałe powstania. Co prawda jeden mój pradziad był w powstaniu styczniowym, drugi akurat wtedy był na Sybirze, za powstanie listopadowe. Rzeczywiście wszyscy jesteśmy z nich. To powstanie było nie tylko tym, które stworzyło mit, legendę pozwalającą przetrwać w tych strasznych czasach prześladowań. Naprawdę musimy wrócić do pamiętników, czy wrócić do Mickiewicza, do Słowackiego, żeby sobie zdać sprawę, że Polska, przecież Rzeczpospolita to była nie tylko kongresówka. Rzeczpospolita sięgała daleko za Kamieniec Podolski, za Wilno, za Połock i tak dalej. Tamte ziemie były straszliwie niszczone. Kibitki naprawdę latały na Sybir równo i polskość była wymazywana z mapy, nie tylko, ale i z serc. To nie jest przesada, że za posiadanie Mickiewicza można było trafić do więzienia. Natomiast to powstanie jest jeszcze niezwykle ważne w dzisiejszych czasach. A dlaczego? Dlatego, że to było ostatnie wielkie powstanie, w którym wszystkie narody I Rzeczpospolitej walczyły z Rosją. Wśród powstańców znajdziemy Kostusia Kalinowskiego, Białorusina, który mówił, wszyscy jesteśmy Polakami, to znaczy obywatelami. Ale znajdziemy tam Litwinów, znajdziemy tam Ormian, znajdziemy tam Żydów, znajdziemy tam Rusinów, czyli Ukraińców i znajdziemy oczywiście bardzo wielu Polaków. I znajdziemy wszelkie, wbrew pozorom, wszelkie sfery też, bo od książąt, hrabiów i różnych arystokratów po szlachtę zagrodową, ale też i niektórych chłopów. W okolicy, w której mieszkam, a mieszkam na Mazowszu, niedaleko Pomiechówka, 3 wsie były wywiezione na Sybir za pomoc powstańców. Więc to nie jest tak, że tylko chłopi współpracowali z okupantem i pomagali śledzić powstańców. Dzisiaj spotykamy się z tym samym. Mamy to olbrzymie zagrożenie od strony Rosji i raptem po wielu latach, bo praktycznie od 89-90 roku bez przerwy się kłócimy z Litwinami, z Ukraińcami, z Białorusinami, a raptem poczuliśmy, że jesteśmy wszyscy razem. Poczuliśmy to chyba po raz pierwszy na pogrzebie w Wilnie, właśnie między innymi Kostusia Kalinowskiego, gdzie było tych 5 powstańców, którzy dokładnie tak jak nasi żołnierze wyklęci, rzuceni byli w dół, jak padlina, nie jak ludzie. i po odnalezieniu ich szczątków był wielki pogrzeb w Wilnie, tuż przed pandemią. Teraz, kiedy ta wojna jest pełnoskalowa i kiedy wszyscy czujemy oddech zagrożenia na plecach, to się okazuje, że to powstanie styczniowe jest tak niezwykle bliskie. A jedną z pieśni, którą my śpiewamy w czasie spektaklu, Idź mi bij mi Moskala, śpiewają między innymi Ukraińcy w okopach, co jest najlepszym dowodem, że to powstanie żyje nie tylko w polskiej pamięci.
Naród niegdyś szczęśliwy, krwi i łupów niechciwy, z niewolą dziś stargamy, dźwiga sobie kajdany. Idźmy, bijmy Moskali, świat nas za to pochwali, walczmy za swą krainę, pędźmy licho za chwilę. Idźmy, bijmy Moskali, świat nas za to pochwali, walczmy za swą krainę, pędźmy licho za chwilę.
Powieść przepiękna i to też sama uroda tej powieści, tematyka jej skłoniła mnie do tego, że poszłam w tą stronę i zaproponowałam zespołowi, żeby na 160. rocznicę Powstania Styczniowego właśnie wystawić ten spektakl na naszej scenie, bo uważałam, że bez tego powstania nie bylibyśmy państwem niepodległym. Ten hołd tym powstańcom, to było takie beznadziejne powstanie, bez perspektyw. Wielu powstańców zdawało sobie z tego sprawę, a mimo to byli w stanie swoje życie poświęcić, rzucić na szale. I to był taki piękny zryw narodowy, więc tutaj tego nie mogłam pominąć, tym bardziej, że mój pradziadek też walczył w powstaniu styczniowym, też był zesłańcem. Ten temat jest mi bliski.
Przedstawienie to jest taka żywa lekcja historii, której coraz mniej jest w telewizji, w radiu, w szkołach. Jak przyjeżdżamy do szkoły jako grupa, jak zaprzyjaźnieni ludzie, którzy kochają historię, mówimy o lekcji historii, patrzymy w podręczniki dzisiejsze, tam jest coraz mniej o Polsce, o historii Polski. My jesteśmy Polakami, więc powinniśmy o tym dużo mówić i to jest prawdziwy przykład, że musimy trafiać takimi sztukami historycznymi do młodzieży.
Pamiętajmy, że Wielna Rzeka Stefana Żeromskiego jest oparta na prawdziwej historii. Salomea Brynicka rzeczywiście istniała, książę Odrowąż rzeczywiście istniał, choć niekoniecznie się tak nazywał. Natomiast na całe szczęście ta książka nadal jest lekturą szkolną. Mamy nadzieję, że nie przestanie nią być i mamy nadzieję, że nasz spektakl pomoże młodym ludziom przeżyć tą powieść, być może dzięki nam również do niej sięgną. Bardzo wielu pisarzy z tego przełomu XIX-XX wieku ciężko się dzisiaj czyta. Na przykład bardzo trudno się czyta prozę młodopolską. Natomiast Żeromski się broni. On oczywiście jest mistrzem słowa i kiedy pisze pamiętnik pensjonarki, to jest taką pensjonarką słodką, że można naprawdę zwątpić w ogóle w mądrość pisarza, ale to jest tylko i wyłącznie warsztat. Żeromski jest mimo wszystko aktualny, chociaż jest gorzki i to, co pokazuje w Wiernej Rzece i za co jestem mu niezwykle wdzięczna, to jest pokazanie też tego heroizmu kobiet. W odróżnieniu od całej Europy i całego Wschodu, Polki miały zupełnie inną rolę. Zarówno w pierwszej Rzeczpospolitej nigdy nie były podporządkowane stuprocentowo, zawsze miały pewną swobodę majątkową, bo przypomnę, że majątek, posag był własnością żony. Nigdy nie stawał się własnością męża, chyba że żona umarła i dziedziczył ojciec i dzieci. To Polki, właśnie kobiety, były inspiratorkami Konfederacji Barskiej, a we wszystkich powstaniach brały udział. Od takich spektakularnych sytuacji jak Emilia Plater, która jest pułkownikiem i nie ukrywa swojej płci, chociaż chodzi w stroju męskim. No nie wiem, na Zachodzie to ostatnia była Joanna d'Arc chyba w tej sytuacji i to ją spalili na stosie, a my czcimy naszą Emilię Plater. Ale zwłaszcza w powstaniu styczniowym mamy właściwie za całą łączność, za wszystkie sprawy związane z aprowizacją, za opiekę nad rannymi. Na tym wszystkim są odpowiedzialne kobiety, one też prowadzą wywiad. To wszystko później będziemy widzieć w POW, będziemy widzieć w Legionach, będziemy widzieć w Legii Kobiet, będziemy widzieć wśród żołnierzy, to w Polsce, a nie gdzie indziej, były dwie kobiety generałowie. Generałowie, powtarzam, a nie generałowe. Maria Witekówna i Elżbieta Zawadzka z o. I to było wszystko możliwe właśnie dlatego, że miałyśmy tą sytuację, której nie miały ani Angielki, ani Francuzki, ani Niemki, ani Rosjanki tym bardziej. Sytuację pełnego szacunku i godności. I tu w powstaniu styczniowym te kobiety w tych czarnych sukniach i ten dwór polski, który gdzieś stał pomiędzy tym wszystkim, to była ostoja zarówno powstańców, jak i później utrzymania majątku narodowego, jak i ocalenia pamięci. Ten zwyczaj, który wszyscy dzisiaj kultywujemy, jednego talerza, który jest zostawiany w Wigilię dla przechodnia, dla tego niespodziewanego gościa, pochodzi właśnie z XIX wieku, ponieważ ci zesłani na Sybir, nie było wtedy komórek, nie było internetu, listy nie chodziły i nigdy nie było wiadomo, kiedy ten zesłaniec wróci, czy wróci. Czasem wracał po 40 latach, stawał w progu domu i ten talerz był dla niego, ale również dla tego niekoniecznie z rodziny, który będzie przechodził i będzie potrzebował pomocy. Pamiętajmy, że ten piękny zwyczaj jest związany właśnie z tą tradycją patriotyczną, a od naszych przodków możemy się wiele uczyć. Między innymi tego, jak cenna jest Polska, bo to chyba nie będzie zbyt pompatyczne, jak powiem, że oni ją nabyli za cenę swojego życia, a więc my mamy obowiązek tą Polskę chronić, ponieważ jest to teatr muzyczny, podkarpacki teatr muzyczny Halka, no to nie można było katować aktorów wyłącznie słowem. Stąd spektakl jest pełen pieśni autentycznych z okresu powstania styczniowego. Muzyka bardzo często też jest to właśnie albo zwyczajowa, anonimowa. Są to pieśni, które były śpiewane właśnie w obozach powstańców, w dworach, a później też niosły tą legendę powstania i nadzieję. Jedna z tych pieśni, które są śpiewane, jest według wiersza Romanowskiego, który zginął w powstaniu jako 24-latek. Był to jeden z zapowiadających się świetnie naszych poetów romantycznych, który niestety gumką myszką za czasów komunistycznych został wymazany w ogóle ze świadomości. Warto do niego wracać. Bardzo piękne są jego teksty. A jedynie ostatnia pieśń jest śpiewana do słów Edwarda Słońskiego, legionisty Piłsudskiego, który zresztą też bardzo młodo umarł, a zostawił po sobie jedyny tomik Ta, co nie zginęła, który opowiada o historię praktycznie żołnierzy I wojny światowej. Warto do tych lektur wracać, warto wracać do tych pieśni. To nas tak naprawdę i dzisiaj może budować.
Gdy ciemną nocą, kiedyś po ugorze, szedł z odczarnych borów głuchy armat huk. Ktoś się cicho modlił w modrzewiowym dworze, ktoś w bielonej chacie głową biło próg. Ktoś się cicho modlił w modrzewiowym dworze,